Llena en calle. Hoy voy a la y Jezus jest obie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zaczynamy kolejny odcinek młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Przy mikrofonie Justyna Majdak. Jezus nie powołuje tych, którzy są godni, ale tych, których sam chce. Pisała święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Te słowa wskazują na to, że powołanie to niezwykły dar, a zarazem niezgłębiona tajemnica. Dziś o pięknie drogi powołanych będę rozmawiać z siostrą Agnieszką z klasztoru Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Warszawie. Siostra Agnieszka wstąpiła do klasztoru Mniszek Bosych w 2009 roku. Pierwsze śluby złożyła w 2012, natomiast uroczystą profesję złoży już za 3 miesiące. Karmelitanki Bose są wspólnotą kontemplacyjną, klauzurową. Jako mniszki są powołane do modlitwy za wszystkich ludzi. Za kapłanów, za poszukujących, zagubionych, cierpiących, za cały Kościół i świat. Obecność karmelitanek bosych obejmuje cały świat. Jest ich dzisiaj ponad 11,5 tysiąca żyjących w około 900 klasztorach. Jest najliczniejszym w Kościele katolickim zakonem kontemplacyjnym. W Polsce istnieje obecnie 29 klasztorów z grupą około 450 sióstr. Najważniejszym momentem w życiu człowieka chyba jest ten sam moment powołania. W jaki sposób siostra usłyszała ten głos wzywającego do służby Pana?
Droga powołania zaczyna się zawsze od rozwoju relacji z Panem Jezusem, która jest taką, jest czy staje się taką żywą i osobową relacją. Odkrycie Chrystusa jako osoby, odkrycie Jego miłości do człowieka, ono staje się takim pewnym wyzwaniem, które może prowadzić jednych właśnie na drogę przeżywania powołania świeckiego, innych na drogę przeżywania powołania zakonnego, które ma być właśnie takim bardziej radykalnym oddaniem się Chrystusowi, oddaniem się całkowitym, całościowym, tam gdzie człowiek nie zostawia już dla siebie tej przestrzeni prywatnej i zarazem pragnie o Panu Jezusie też świadczyć, też nieść tego poznanego i ukochanego Chrystusa innym ludziom. I tak, można powiedzieć, podobnie było w moim życiu. Ja gdzieś tam przeżywałam zawsze jakąś swoją relację z Kościołem, starałam się o jakieś zaangażowanie w życie parafii. Natomiast do pewnego momentu było to przeżywane płytko, bardziej jako pewne akty pobożności, czy pewien jakiś taki związek z moralnością proponowaną przez Kościół. I to też, nie realizowało do końca mojego człowieczeństwa. To znaczy, mimo właśnie takiego pozytywnego zaangażowania, widziałam, że gdzieś w środku jestem pusta. I tej pustce zaradziło w pewnym momencie, to było gdzieś w trakcie studiów, takie faktyczne, głębokie, osobowe spotkanie z Panem Jezusem. I to spotkanie doprowadziło do też usłyszenia Jego głosu, Jego wezwania do poświęcenia Mu się na wyłączną służbę, właśnie pragnienia, żeby moje życie było coraz bardziej skierowane na miłość ku Niemu, a zarazem w tym samym czasie gdzieś tam stopniowo pojawił się na horyzoncie Karmel, tak może trochę niespodziewanie. Najpierw przez osobę świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, którą gdzieś tam poznałam, zaczęłam czytać dzieje duszy, zaczęłam odkrywać, że to jest to. Z drugiej strony też doświadczenie codziennego życia pokazywało mi, że sama o własnych siłach nie potrafię pomagać innym ludziom, nie potrafię zaradzić na przykład problemom dzieci, z którymi akurat współpracowałam gdzieś tam w parafii. I że tak naprawdę jedyna droga, aby pomóc drugiemu człowiekowi, pomóc mu w sposób istotny, to znaczy właśnie też doprowadzić go do odkrycia tej największej miłości, którą jest miłość do Chrystusa, że jednym sposobem na to jest modlitwa, powierzenie tych ludzi bezpośrednio Panu Jezusowi. I stąd właśnie, nie mogę powiedzieć, że stąd wybór życia kontemplacyjnego czy życia w Karmelu, dlatego że tak naprawdę wybiera Pan Jezus, wybiera i do życia zakonnego w ogóle i też wskazuje człowiekowi, gdzie człowieka chce mieć, gdzie każda poszczególna osoba może właśnie to życie w pełni zrealizować, w pełni Jemu oddać. My tylko odkrywamy tą drogę i staramy się odpowiedzieć na to, co gdzieś Pan Bóg wypisał w naszym sercu.
Pierwszym i najważniejszym miejscem troski o powołanie jest rodzina. Kto wpłynął na powołanie siostry? Czy była to jakaś osoba?
Wydaje mi się, że rodzina, ona jest przede wszystkim takim pewnym środowiskiem czy kontekstem, w którym człowiek wzrasta, w którym w związku z tym łatwiej albo trudniej jest mu usłyszeć głos Boży, która też potem przez pozytywne czy negatywne reakcje może utrudniać albo ułatwiać realizację powołania. Natomiast sama rzeczywistość powołania, ona jest darem Pana Boga skierowanym do konkretnej osoby, więc tak naprawdę ostatecznie niezależnym od tego, co ktoś może powiedzieć albo co ktoś może poradzić. Ja byłam bardzo wdzięczna moim rodzicom za takie pełne zrozumienie i bardzo, bardzo pozytywne przyjęcie rzeczywistości mojego powołania, kiedy o nim powiedziałam. Natomiast właśnie wydaje mi się, że rodzina, czy w ogóle najbliższe otoczenie, ona ma wpływ wtórny na to, czy człowiek usłyszy ten głos Boży, czy go nie usłyszy, czy będzie mu łatwiej, czy będzie mu trudniej usłyszeć głos Boży. Natomiast to nie rodzina decyduje o tym, czy powołanie jest, czy go nie ma. To jest wezwanie Boże, które jest wypisane gdzieś w sercu konkretnego człowieka.
A jaka była właśnie ta reakcja najbliższych, kiedy dowiedzieli się o podjęciu właśnie przez siostrę tej decyzji? I jak utrzymuje kontakt z najbliższymi dzisiaj siostra, będąc za klauzurą?
Jeżeli chodzi o reakcję najbliższych, to tak jak powiedziałam przed chwilą, byłam właśnie bardzo wdzięczna za taką pełną zrozumienia i miłości, akceptacji mojej drogi, aczkolwiek wiadomo, takie wypadku wydaje mi się każdego powołania, moment takiego, może być odejścia z domu, czy powolnego odchodzenia, kiedy już rodzina jest świadoma o tym wyborze powołania, świadoma tego wyboru powołaniowego, ona jest też związana z pewnym, zawsze z pewnym trudem, z pewnym bólem. Wydaje mi się, że bardziej niż w wypadku odchodzenia dziecka z domu, kiedy wstępuje w związek małżeński, tutaj czuje się takie pewne rozerwanie, gdyż następuje spora zmiana w kształcie dotychczasowych relacji. Natomiast jest tak i wydaje mi się, że potwierdza to przykład większości sióstr, oczywiście tam, gdzie ten kontekst rodziny jest jakiś taki w miarę stabilny, że potem z czasem ta relacja może pięknieć przez to, że staje się coraz głębsza i coraz bardziej koncentruje się na istocie, to znaczy już nawet niekoniecznie na przeżywaniu tych zewnętrznych wydarzeń razem, ale na faktycznej trosce o siebie nawzajem, o takim zaangażowaniu w sprawy, w trudności drugiego człowieka, zaangażowaniu na tej płaszczyźnie istotnej, na płaszczyźnie bardziej czystej i prawdziwej miłości. Natomiast od tej strony zewnętrznej to jest tak, że mimo wstąpienia do klasztoru klauzurowego, ten kontakt zewnętrzny z rodziną, on pozostaje. Najbliższa rodzina może raz w miesiącu przyjechać tutaj do rozmównicy, no i w warunkach takich, jak się teraz spotykamy, czyli przez kratę spotkać się z daną siostrą, porozmawiać z nią. Też możemy jakoś towarzyszyć rodzinie przez kontakt telefoniczny, no również na przykład kontakt mailowy. Tutaj ilość czy tego kontaktu jest zależna od potrzeb, od sytuacji danej siostry i ma być zawsze bardziej skoncentrowana na dobru rodziny niż na szukaniu jakiejś tam własnej przyjemności.
A co motywowało siostrę do podjęcia decyzji wstąpienia do klasztoru właśnie klauzurowego? Czy trudno było pozostawić wszystko, dosłownie wszystko, i oddać się w całości Bogu?
Zawsze temu wyborowi powołaniowemu towarzyszy motywacja miłości, silna motywacja miłości, więc ta rzeczywistość tego, co pragnę realizować swoim życiem, ona staje się silniejsza od rzeczywistości wyrzeczenia czy ofiary, czy zostawienia wszystkiego. Ważniejszym dla osoby powołanej jest to, że będzie mogła żyć bardziej oddana Panu Jezusowi, w bliższej relacji z Nim, spotykać Go, że tak powiem, bardziej z bliska, niż to, co traci, bo to, co się traci, jest niejako gdzieś tam przy okazji. Wiadomo, że te koszty emocjonalne, one są. To się potem najczęściej odkrywa już będąc w klasztorze, że nie wiem, jednak tęskni się za domem, czy jednak jest trudność z tym, czy z owym. Ale to jest właśnie cała piękna historia potem rozwijania swojego powołania. To znaczy Pan Bóg przez te trudne sytuacje też pokazuje, co w człowieku tak naprawdę jeszcze nie należy do niego i jak dalej przekształcać swoje życie, jak dalej je kształtować, jakich świadomych wyborów dokonywać, żeby moje życie było faktycznie coraz bardziej jemu oddane. Dlatego, że moment wstąpienia to jest pewien taki pierwszy etap w realizacji tych swoich pragnień, potem następuje pewna konfrontacja z rzeczywistością, ale nawet nie z tą rzeczywistością zewnętrzną, co z tą rzeczywistością swoją własną. Odkrycie, gdzie moje pragnienia jeszcze nie były styczne z rzeczywistością, z tym, czym faktycznie żyję na co dzień. I potem jest cały właśnie trud formacji, cały trud pracy nad sobą. Natomiast moje pytanie było dwuczłonowe, ta pierwsza część, to znaczy o pierwsza, ile dobrze pamiętam, to znaczy o to, dlaczego klasztor klauzurowy. To wydaje mi się, że już odpowiedziałam. Właśnie to zagarnięcie przez tą miłość Pana Jezusa, pragnienie oddania się w sposób wyłączny tej miłości, a zarazem właśnie odkrycie, że jedynym środkiem też pokazywania tej miłości innym ludziom, jedynym takim skutecznym środkiem jest tak naprawdę modlitwa, staniecie, powierzenie tych wszystkich ludzi, ich problemów Panu Bogu, że my własnymi siłami za dużo nie zdziałamy, natomiast z Nim możemy bardzo wiele.
Wiem, że siostra już za 3 miesiące złoży uroczystą profesję. Jak siostra przygotowuje się do tego najważniejszego momentu formacji zakonnej?
W Karmelu jest tak, że cały proces formacji, również potem to bezpośrednie przygotowanie do ślubów uroczystych, jest bardzo zindywidualizowane. To znaczy, tak naprawdę ta formacja jest, przynajmniej w naszej wspólnocie, bo w różnych klasztorach też może być różnie, w jakiś sposób dostosowana do każdej siostry. Ogólnie zwykle jest tak, że ten czas bezpośrednio przed ślubami uroczystymi powinien być czasem takiego większego wejścia właśnie w samotność, w milczenie, czasu, większej ilości czasu na modlitwę, na trwanie przed Panem Jezusem, żeby jeszcze raz spojrzeć z Nim i na całe swoje życie, na rzeczywistość powołania, zobaczyć, czego on ode mnie dalej oczekuje. Akurat w praktyce mojego życia w tym momencie jest tak, że ten czas, mimo że jest czasem bezpośrednio przed ślubami, jest dosyć też aktywny od tej strony zewnętrznej, ale to jest też takie pewne zaproszenie Pana Jezusa właśnie do tego, żeby oddawać Mu się w całości. Właśnie tak naprawdę od tych zewnętrznych form czy zewnętrznych aktów zawsze ważniejsze jest to, żeby szukać w tym, co Pan Bóg daje na bieżąco, Jego woli i przez to starać się coraz bardziej realizować miłość, realizować oddanie się siebie w konkrecie życia. Konkretna formacja zakonna, ona uczy właśnie tego, co mówi Ewangelia, że miłość nie może pozostawać gdzieś tylko w deklaracjach czy na papierze, ale miłość, którą chcemy realizować w naszym życiu, ma wyrażać się w konkretnych czynach, w konkretnym zaangażowaniu i te wezwania Pana Boga na różnym etapie będą różne. Może być właśnie zaangażowanie bardziej zewnętrzne czy bardziej wewnętrzne, odpowiadanie na różne potrzeby wspólnoty czy poszczególnych sióstr. Ale właśnie jeżeli zawsze będziemy szukać tego, o co Panu Bogu chodzi w danym momencie w naszym życiu, to jest zawsze najlepsze przygotowanie, w moim przypadku i przygotowanie do ślubów uroczystych, ale to też zawsze taka najlepsza i najbezpieczniejsza droga na każdym odcinku życia, na ostatecznie droga do świętości.
Błogosławcie Pana, wszystkie ludy.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Agnieszka z klasztoru Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Warszawie. Jak wygląda duchowy portret karmelitanki bosej? Ideał, do którego realizacji została siostra powołana.
Ideałem karmelitanki bosej jest, no jak zresztą w każdym powołaniu, tylko wszędzie realizuje się to troszkę inaczej, dojście do pełni miłości, dojście do świętości. U nas tą drogą jest przede wszystkim właśnie droga modlitwy, droga kontemplacji, droga takiej bezpośredniej, żywej relacji z Panem Jezusem. Natomiast potem i skutkiem, i weryfikacją tego, czy faktycznie idziemy tą drogą, jest praktykowanie w naszym życiu miłości. Miłości wyrażającej się i w naszym codziennym życiu siostrzanym, i miłości względem całego Kościoła, to znaczy zaangażowania apostolskiego. Dla karmelitanki bosej relacja z Panem Jezusem to jest coś, co ogarnia faktycznie całe życie. Nie ogranicza się do tego czasu modlitwy sensu stricte, tego czasu, kiedy jesteśmy w chórze, czyli w tej naszej kaplicy zakonnej, chociaż tego czasu jest dużo, bo to jest około 6-7 godzin dziennie, ale ta relacja z Panem Jezusem, ona ma ogarniać cały dzień, tak żeby każda najprostsza rzecz, którą robimy, każda wykonywana praca, nawet taka najbardziej zewnętrzna, czy najbardziej prosta, ona ma w jakiś sposób wyrażać tą relację do Pana Jezusa. I wiadomo, że nie da się tego dokonać przez, tak powiem, takie bezpośrednie, całodzienne pamiętanie o Panu Jezusie, w sensie takie bezpośrednie zwrócenie do Niego, ale chodzi o pewną postawę serca, które we wszystkim chce być jak najbardziej oddane Panu Bogu i przez wszystko budować właśnie tą relację do Niego, szukać cały czas taki bardzo aktywny i żywy sposób tego, czego On oczekuje w danym momencie. I właśnie to ciągłe szukanie woli Pana Boga prowadzi i do głębszego poznania samego siebie, poznania siebie bardziej w prawdzie, po to, żeby potem móc pracować nad sobą, po to, żeby móc bardziej kochać, i prowadzi potem do służby współsiostrom i do służby Kościołowi poprzez zaangażowanie modlitwy, które znowu, wbrew pozorom, nie polega na tym, na przykład odmawianiu niezliczonej ilości modlitw w różnych intencjach, ale właśnie takim całościowym zaangażowaniu, gotowości oddawania całego siebie w każdej chwili i ofiarowaniu tego Panu Jezusowi dla Kościoła, dla potrzeb innych ludzi.
Odnowiony przez świętą Teresę Karmel jest całkowicie ukierunkowany na modlitwę i kontemplację rzeczy bożych. Jak wygląda codzienność siostry? Czy nie wpada czasem siostra w rutynę? A jeśli tak, to jak, skąd bierze siły w pokonywaniu złego?
Wbrew pozorom, nasze życie wcale nie jest nudne i monotonne. Znaczy, jeżeli spojrzymy z jednej strony, to każdy dzień, no on jest podobny. Każdy dzień wygląda tak, że przeplata się czas modlitwy, tej takiej sensu stricte w chórze, z czasem pracy. Przeplata się czas samotności, w której powinniśmy przebywać przez większość dnia, z 2 godzinami rekreacji, to znaczy czasu, które siostry spędzają wspólnie na siostrzanych rozmowach, to jest godzina po obiedzie, godzina po kolacji, więc te zewnętrzne ramy, one zawsze są takie same. Natomiast od tej strony istotnej wypełnienia tego czasu, to ono tak naprawdę ostatecznie jest bardzo różnorodne. Tak naprawdę życie w klauzurze, ono musi być takim ciągłym odczytywaniem tego, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje w danym momencie, i wtedy nie ma tego ryzyka wpadnięcia w rutynę. Rutyna jest wtedy, kiedy traktujemy nasze życie, nasze obowiązki tylko od tej zewnętrznej strony. Idę na modlitwę, idę wykonać moje obowiązki, idę na obiad i tak dalej. Natomiast jeżeli nadajemy tym wszystkim wydarzeniom naszego dnia ten istotny sens, to wtedy każdy dzień jest tak naprawdę inny. Każdy dzień w inny sposób prowadzi do Pana Boga.
A czy siostra obserwuje wzrost bądź spadek liczby powołań właśnie w zakonach kontemplacyjnych? Czy dużo dziewczyn pojawia się i rezygnuje?
Czy ogólnie teraz pewnym problemem Kościoła jest spadek liczby powołań? Ten spadek też, choć chyba jeszcze w mniejszym stopniu, dotyka zakonów kontemplacyjnych. Natomiast no, przynajmniej w naszej rzeczywistości jest tak, że przychodzą kandydatki, zgłaszają się. Są takie, które potem przychodzą faktycznie do nas za klauzurę, kontynuują swoją formację zakonną. Ten proces rozeznawania, on jest zawsze długi i powolny. Muszę powiedzieć, że jest rzeczą jasną, że zgłasza się więcej kandydatek, niż potem realnie wstępuje osób. I to wynika z takiego obopólnego rozeznania. Może być tak, że ktoś faktycznie uważa, że ma powołanie do Karmelu, że my też jesteśmy przekonani, natomiast potem przychodzi na taki okres, który nazywamy aspiranturą, to znaczy jest taki okres 3 miesięcy dla takich osób, które faktycznie chciałyby wstąpić, gdzie mogą wejść za klauzurę, ale jeszcze bez zobowiązań. To nie jest jeszcze rozpoczęcie formacji zakonnej, tylko możliwość takiego obserwowania od środka naszego życia, zarazem też takiej weryfikacji, bo może się zdarzyć, że ktoś ma faktyczne pragnienie służenia Panu Bogu w Karmelu, ale potem doświadczając naszego życia realnie stwierdza, że to nie jest dla niego.
Z reformy karmelitańskiej rodziny zakonnej możemy przeczytać: samotne przebywanie w celi, by rozmyślać. Dzień i noc, prawo pańskie. Jak to rozumieć? Jak siostra radzi sobie z samotnością czy milczeniem?
W życiu karmelitanki samotność jest, bądź może raczej nawet w procesie formacji, w procesie coraz głębszego wchodzenia w nasze codzienne życie, staje się nie rzeczywistością negatywną, rzeczywistością wyrzeczenia, tylko rzeczywistością pozytywną, pełną wewnętrznego sensu. Samotność i milczenie, one przede wszystkim, one w pierwszym rzędzie nie są zostawieniem czegoś, tylko są wejściem głębiej w komunię z Panem Jezusem. One są rzeczywistością pozytywną przeżywania swojej relacji do Pana Jezusa. W związku z tym one dla karmelitanki nie są ciężarem, ale są czymś tak naprawdę upragnionym.
Czytamy dalej: praktyka umartwiania wymagająca wewnętrznej walki, zmagania się ze sobą, swoimi słabościami, ale z towarzyszącą temu roztropnością. Na pewno jedną z form takiej praktyki jest post. Co daje właśnie to umartwienie?
Myślę, że na praktykę umartwienia czy wyrzeczenia należałoby spojrzeć szerzej niż na sam post. To, co mówi nam Święta Teresa od Jezusa, to jest to, że zawsze ważniejsze jest to umartwienie wewnętrzne od tych zewnętrznych praktyk umartwienia. Chodzi zawsze bardziej o tą stronę pozytywną. Umartwienie ma nam pozwalać tak kanalizować różne nasze zdolności czy umiejętności, żeby one były skierowane ku właściwemu ich celowi, czyli ku Panu Bogu. To znaczy pozwala rezygnować z pewnych przerostów w niewłaściwych kierunkach. I taką główną formą umartwienia karmelitanki, wbrew pozorom, nie jest post, tylko umartwienie wewnętrzne, to znaczy ciągła praca nad sobą, ciągła troska o to, żeby rezygnować ze swoich wad, a pracować nad swoimi cnotami. Post kojarzy się z Karmelem, dlatego że faktycznie jest w naszym zakonie dosyć ścisło. Nie jemy w ogóle mięsa, też są jakieś tam inne praktyki posty. Natomiast to jest, można powiedzieć, właśnie środek, jeden ze środków do osiągania tego celu, to znaczy tego, żeby całe życie było skierowane ku Panu Bogu, żeby żadna inna rzecz nam tego Pana Boga nie przysłaniała. Pewna surowość zewnętrzna życia, ona właśnie wspomaga tą walkę wewnętrzną, tą ciągłą siłę do pracy nad sobą.
A czym jest komunia siostrzana i w czym się wyraża?
Komunia siostrzana jest jednym z bardzo istotnych elementów naszego życia, bo to, co charakteryzuje Karmel, to z jednej strony właśnie ten aspekt pustelniczy, ale z drugiej strony też komunia siostrzana. I od strony zewnętrznej przeżywamy cały dzień, jak wspomniałam, w samotności. Czas na takie właściwe relacje siostrzane to jest czas dwóch godzin dziennie, godziny po obiedzie, godziny po kolacji, kiedy swobodnie rozmawiamy. Natomiast w komunii siostrzanej bardziej chodzi o taką postawę całościową, którą praktykujemy i wyrażamy również w tym czasie milczenia i samotności. To znaczy gotowość służenia z miłością każdej z sióstr, którą Pan Bóg stawia na mojej drodze. To jest tak, że nasza rzeczywistość jest podobna pod pewnymi względami do każdej innej rzeczywistości, to znaczy są różne siostry, różne temperamenty, charaktery, różna historia życia i tak dalej. Chodzi o to, żeby budować faktyczne relacje w całej różnorodności osób, zdarzeń. I chodzi o to, żeby kształtować sobie coraz bardziej ofiarną, bezinteresowną miłość, taka, która jest w stanie zostawić własny interes i iść naprzeciw potrzebom drugiego.
A jak siostra ocenia z perspektywy czasu, co dało siostrze wyrzeknięcie się kontaktu ze światem?
To jest tak, że dzięki temu, co jest tą rezygnacją z kontaktu ze światem, można łatwiej dochodzić do istoty. Wydaje mi się, że jest tak, że żyjąc w świecie, łatwo jest się skoncentrować na tych rzeczach zewnętrznych, ale które są tak naprawdę uboczne w naszym życiu. Znaczy jest taka ilość bodźców, spotkań, wydarzeń, że tak naprawdę często pozostajemy tylko na tym poziomie. Nie jesteśmy w stanie dostrzec. Ta prawdziwa rzeczywistość, ona jest gdzie indziej. Rezygnacja z tych wszystkich rzeczy, które są na zewnątrz, ona pozwala się skoncentrować na tym, co istotne, to znaczy na tym, że w każdym człowieku zamieszkuje Pan Bóg i na odkrywaniu tej żywej obecności Pana Boga, budowaniu relacji z Nim.
A jakie słowa siostra skierowałaby do wszystkich młodych osób, które może zastanawiają się nad swoim powołaniem, a może nawet nad zakonem klauzurowym?
Zawsze najistotniejsze jest to, żeby szukać tego, czego Pan Jezus oczekuje od każdego z nas i żeby starać się rozpoznawać to w prawdzie i z miłością iść za tym, właśnie tam, gdzie on wzywa. Najważniejsze jest to, żeby na pierwszym miejscu postawić miłość do Niego, relacje z Nim, a wtedy On będzie pokazywał, czego oczekuje.
Zrozumiałam, że gdyby wszystkie małe kwiatki chciały być różami, natura straciłaby swą wiosenną krasę, pola nie byłyby umajone kwieciem. Podobnie dzieje się w świecie dusz, w tym ogrodzie Jezusa. Spodobało mu się stworzyć wielkich świętych, których można porównać do lilii i róż, lecz stworzył także tych najmniejszych, którzy winni zadowolić się, że są stokrotkami i fiołkami, przeznaczonymi, by radować oczy Pana Boga, gdy je skieruje na ziemię, pisała święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Siostro Agnieszko, dziękuję za świadectwo życia właśnie jako karmelitanki bosej. Z najlepszymi życzeniami wytrwałości w powołaniu właśnie jako karmelitanki. Przypomnijmy, moim dzisiejszym gościem była siostra Agnieszka z klasztoru mniszek bosych zakonu Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Warszawie. Już dziś zapraszam na kolejny odcinek młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. W każdy czwartek o godzinie 16:30 w Radiu Maryja. Żegna się z Wami Justyna Majdak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.